Podcast Radia Gdańsk.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę miało zapobiec wykorzystywaniu przez sieci handlowe luk prawnych i otwieraniu sklepów pod fikcyjnymi pretekstami, na przykład jako placówki pocztowe. Niestety, zabawa sieci handlowych z ustawodawcą trwa dalej. Na ten temat porozmawiam z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie przewodniczący, od 1 lutego weszły w życie przepisy uszczelniające zakaz handlu w niedzielę. Proponuję najpierw porozmawiać o pozytywnym skutku nowelizacji ustawy. Na przykład sklepy, które fikcyjnie prowadziły działalność pocztową, nie mogą być w dni wolne od pracy otwarte.
Tak, i cieszymy się z tego, bo wczoraj naprawdę, można powiedzieć, 99% pracowników w Polsce miało dzień wolny. Cieszyło się tym dniem. Wróciliśmy do zapisów ustawy, które walczyliśmy, że za ladą może stanąć tylko właściciel prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek działalność wraz z rodziną. Uszczelnienie, które weszło od 1 lutego, przede wszystkim uniemożliwiło otwieranie się na placówkę pocztową, gdyż w przypadku przeważającej działalności trzeba spełnić wymóg, że to musi być 40% tych targów, obrotów
przychodów.
Netto. Tak, przychodów netto z działalności właśnie pocztowej, a więc chodzi o usługi stricte pocztowe. W przypadku innych tutaj możliwości skorzystania z tej przeważającej działalności, bo przecież ustawa dopuszcza i daje takie możliwości, też trzeba mieć 40%, a zabiegaliśmy, aby rozporządzenie ministra finansów było bardzo szczelne, a te wyjaśnienia były przejrzyste i to nam się udało. Nie można w tej chwili łączyć sprzedaży totalizatora sportowego, gier liczbowych z tytoniem. Nie można w tej chwili przerzucać towaru tego samego pomiędzy sklepami i wiele innych zapisów, które bardzo uszczelniły, bo zauważmy, jedna z sieci przed pierwszą niedzielą chwaliła się, że ich sklepy będą otwarte. Okazało się, że niestety, bo cieszymy się z tego, że w większości sklepy były zamknięte. Pracownicy również mieli w tych sklepach wolne. I to jest pewien sukces. Oczywiście sprawdzaliśmy te przypadki.
Panie przewodniczący, porozmawialiśmy o tym pozytywnym skutku, ale przecież są sieci handlowe, które nadal szukają sposobów na omijanie przepisów, bo przecież od ustawy są wyjątki. Sklepy mogą na przykład działać przy dworcach i lotniskach. I sieć Intermarché w Cieszynie nazwała przystanek autobusowy obok sklepu dworcem, a hol wejściowy poczekalnią. Pan był tam wczoraj. Jak wyglądała sytuacja?
Tak, byliśmy tam wczoraj. To są przypadki pojedyncze, bo jeden miał miejsce w Cieszynie, drugi sklep się otwarł na czytelnię. Przypomnijmy, czytelnia to też biblioteka.
W Starogardzie Gdańskim.
Sklep się otwarł na wypożyczalnię sprzętu sportowego. Aha. Tutaj też to jest niezgodne z ustawą. A więc można powiedzieć, że te przypadki były pojedyncze. Byliśmy wczoraj w Cieszynie. Okazało się, że ten przypadek okrzyknięcia się dworcem autobusowym to była parodia, bo w pobliżu oczywiście przystanek, i to przelotowy, gdzie jeden autobus co godzinę przejeżdżał. Hala tego dworca i poczekalnia to było normalne wejście do sklepu, gdzie były ustawione kasy dla obsługi klientów, kasa dworca, informacja to była kasa alkoholowa, a więc niebywała rzecz. Obchodzenie prawa sposób taki bardzo ordynarny, bardzo śmieszny, bo to zakrawało na wielką kpinę. Oczywiście doszło tam również do bardzo ważnego naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi. Bo skoro ten chleb okrzyknął się dworcem, to na dworcu nie można sprzedawać alkoholu. A tam w pewnym asortymencie był sprzedawany alkohol, no i to jest bardzo, bardzo przewinienie dużego kalibru. Jest to sprawa karna. Policja wszczęła postępowanie, no i miejmy nadzieję, że będą wyciągnięte konsekwencje, zostanie zabrana koncesja, o ile ten sklep będzie dalej funkcjonował. No przede wszystkim ja myślę, że takim podmiotom należy odebrać prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, bo takie mechanizmy nałożenia kar funkcjonują i mogą zafunkcjonować, dlatego apeluję do pani głównej inspektor pracy, aby Państwowa Inspekcja Pracy wszczęła postępowania. Zresztą trzeba cały czas kontrolować właśnie funkcjonowanie tej ustawy, żeby również tutaj inne sieci nie poszły w ślad i żeby nie w jakiś sposób nie obchodziły. No.
Panie przewodniczący, wspominał pan, że pracownicy handlu są wykorzystywani, nadmiernie wykorzystywani. I między innymi problem polega na tym, że w niedzielę wprawdzie sklepy nie są otwarte, ale pracownicy muszą wyładowywać towar na półki.
Tak, nawet jedna z sieci zapowiedziała, że na ustawę covidową będzie wzywała pracowników do pracy w niedzielę, no przy otwartych sklepach, po to, żeby ten towar był na te półki do rozładowywany. Ale ja przypomnę, że ustawa covidowa mówi o przyjmowaniu towarów pierwszej potrzeby, ich rozładowywaniu w celu sprzedaży w kolejnych dniach klientom. A więc byłoby to naruszenie również tej ustawy. Tak, ustawodawca miał intencję, aby i to zostało zapisane, żeby to się odbywało przy zamkniętych sklepach. A pomysł się zrodził 2 lata temu, jakby masowy wykup tych artykułów, kiedy wszystko z półek znikało. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma, ale wczoraj żeśmy to również monitorowali i naprawdę nie było tych pracowników w sklepach, z czego się również cieszymy. Sytuacja pracowników jest trudna. Zauważmy, jest w tej chwili bardzo dużo zakażeń i wśród pracowników handlu. Dużo osób jest na kwarantannach, a więc nie ma komu pracować. No, a więc alarmująca sytuacja. Ci ludzie, którzy pracują, pracują za kilka osób. Mało tego. Są przypadki, że wręcz się prosi pracowników, żeby nie poszli w przypadku lekkich objawień na wymaz, na sprawdzenie, czy ktoś jest chory, bo kto będzie pracował? No zobacz, kto będzie pracował, tu już nie ma kto pracować. W miarę się czujesz dobrze, nie idź, nie badaj się, wszystko minie i tak dalej. Wiele pracowników łapie się na to, bo proszę Państwa, system wynagradzania w handlu to jest system prowizyjny, oparty również na frekwencyjności. Ta frekwencyjność za sobą niesie pewne skutki. Nieobecność, bycie na kwarantannie, traci się premię. Tej premii jest dużo, bo 400-500 zł. I dla tych kobiet, które zarabiają w okolicach najniższej krajowej, to są duże pieniądze. I to jest bardzo nieetyczne ze strony pracodawców, że utrzymują ten system w okresie pandemii. Będziemy apelować do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby pracownikom handlu zapewnić 100% przynajmniej zwolnienia lekarskiego, a w przypadku również tej nieobecności na zwolnieniach, szczególnie w czasie kwarantanny.
Tak jak słyszeliśmy, pracownikom handlu jest dzisiaj wyjątkowo trudno, zatem prosimy o wyrozumiałość dla nich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i właśnie robiąc zakupy prosimy o tą wyrozumiałość, prosimy ich wesprzeć dobrym słowem, prosimy o zachowanie wszystkich wymogów sanitarnych.
Głos pracownika.
Podcast Radia Gdańsk.
Głos pracownika.
Dzisiaj porozmawiamy o zadaniach, jakie może dostać kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na jakim etapie rekrutacji mogą się one pojawić? Czego mogą dotyczyć? I czy firmy wykorzystują pomysły osób, których nie zatrudniają? O tym opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy często na rozmowach kwalifikacyjnych pojawia się, nie wiem czy to na pierwszym czy na późniejszym etapie, jakieś zadanie do wykonania, zadanie, gdzie musimy się wykazać bardzo dużą kreatywnością, pomysłowością?
Tak, raczej tak i nie, bo z jednej strony to zależy od branży, dlatego że są branże, które faktycznie, w których najczęściej te zadania się pojawiają. I to jest taka branża marketingowa, gdzie staramy się o rolę, w której będziemy wymyślać jakieś strategie marketingowe, albo na przykład w rolach sprzedażowych. I najczęściej wtedy, kiedy naszym zadaniem będzie zarządzanie czymś. Zarządzanie czymś, czyli projektem, albo zarządzanie kimś, czyli ludźmi. I tutaj te zadania się pojawiają częściej niż na przykład w takich branżach jak spedycja, zakupy, czy jakieś role na przykład inżynierskie. I oczywiście w części IT, tam też ciągle te zadania królują. Więc pojawiają się tak na etapach różnych i tutaj to też zależy od tego, na ile rekruter jest świadomy, po co mu to zadanie jest. Bo pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać, to po co to zadanie w ogóle jest.
No po co właśnie?
Powinno być po to, żeby faktycznie sprawdzić kompetencje kandydata. Kiedy mamy problem, żeby ocenić jego doświadczenie i to, czy jego doświadczenie jest wystarczające, kiedy na przykład kandydat ma całkowicie zmienić branżę i nie wiemy, czy on faktycznie się w tej branży odnajdzie, czy to będzie dla niego proste, czy może się okazać, że jednak to jego doświadczenie w zupełnie innych obszarach nie będzie dla nas przydatne. Więc to są takie momenty, w których te zadania byłyby nam naprawdę potrzebne i zadanie powinno pełnić rolę selekcyjną, czyli powinno sprawiać, że jeżeli zobaczymy 3 zadania, to my po tych 3 zadaniach możemy ocenić, czy kandydat numer 1 jest lepszy od kandydata numer 2. Natomiast to jest teoria i tak fajnie, żeby było, natomiast niestety w rzeczywistości wygląda to różnie. I zdarza się, że te zadania ani nie pełnią roli selekcyjnej, ani, to najgorsze, nie są tylko elementem procesu rekrutacji. Ponieważ zdarza się i takich przypadków, my też mieliśmy już sporo, gdy kandydaci zadania przygotowują, a potem w dziwny sposób okazuje się, że firma idzie w kierunku ich rozwiązań. Chociaż kandydaci pracy nie dostali. Więc ta rola selekcyjna zadania zamienia nam się w taką rolę bardzo dwuznaczną, a może właśnie jednoznacznie niedobrą, kiedy firma po prostu czerpie z propozycji kandydatów, wykorzystując je do swojego rozwoju.
Zadziwiająca dla mnie była sytuacja, kiedy koleżanka opowiadała mi, że startowała w konkursie dużej firmy i miała przygotować projekt taki PR-owy, promocyjny dla niej. I ona podczas takiej rozmowy miała napisane pismo, że nie zostanie to wykorzystane.
Idealna sytuacja przy zadaniach jest taka, kiedy ty dostajesz zadanie, z którym organizacja już sobie poradziła. Czyli na przykład w tamtym roku mieliśmy problem, jak wprowadzić pracowników w pracę zdalną. Nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Już to przeszliśmy, już wiemy, co zadziałało, co nie. I dzisiaj chcemy, żebyś ty przygotowała taki pomysł rozwiązania. Mhm. I wtedy organizacja już miała szansę to przeżyć. Natomiast, albo sytuacja jakaś fikcyjna, która faktycznie mogłaby się wydarzyć, ale się jeszcze nie wydarzyła, organizacja przed nią nie stoi. Natomiast niestety często jest tak, że organizacje dają w zasadzie kandydatom zadania, które dotyczą aktualnych problemów. Czyli my dzisiaj nie wiemy, jak prowadzić pracę zdalną i my pytamy kandydatów 10, jak prowadzić pracę zdalną i jeżeli oni nam powiedzą jak, to my to przeanalizujemy i coś wprowadzimy. Ale to nie znaczy, że zatrudnimy tego kandydata, który dał najlepsze rozwiązanie, bo on może być dla nas za drogi. I to jest problem. Dlatego jeżeli mówisz o takim piśmie koleżanki, która chce się zabezpieczyć i tutaj mówimy tylko o pracy zdalnej i wprowadzeniu jej, więc w zasadzie dosyć błahej rzeczy. Natomiast jednym z zadań, które ja widziałam, to było na przykład stworzenie całej strategii marketingowej dla firmy na kolejny rok.
Wow.
Dla firmy, która była firmą małą, młodą, więc szansa, że wykorzysta tą strategię, a jednocześnie na przykład nie będzie ją stać na kandydata, który ją stworzył, a przecież to są lata doświadczenia, które ktoś musiał poświęcić na to, żeby wiedzieć to, co dzisiaj wie, to jak najbardziej wtedy napisanie takiej informacji, że to jest strategia, która bierze udział w procesie rekrutacji, ale nie zgadzam się na jej wykorzystanie, jeżeli nie zostanę zatrudniona, jest jak najbardziej okej. Można to zrobić na 2 etapach, albo w momencie, kiedy staramy się o pracę, albo w momencie, kiedy jej nie dostaniemy, czyli wtedy, kiedy już wiemy, że organizacja nas odrzuciła, my przygotowaliśmy dla niej coś, co jest wartością, coś, za co moglibyśmy się rozliczyć. I wtedy można nawet też taką informację, że nie zgadzam się na wykorzystanie tej strategii, ale jeżeli organizacja będzie chciała z niej skorzystać, to chętnie mogę się za nią rozliczyć. Mhm. Nie chcecie mnie zatrudnić, nie zatrudniajcie, ale ta strategia na przykład kosztuje, nie wiem, 2000 zł. Więc jakby dać organizacji wybór, to też jest dobre rozwiązanie.
A o tym, czy takie sytuacje często się zdarzają, opowiemy w Głosie Pracownika już za tydzień.
Zawody przyszłości.
Specjalista IT w systemach związanych z energetyką. Kolejny przyszłościowy zawód. Czym zajmie się jego przedstawiciel? O tym Iwona Wysocka.
Tylko w Polsce od kilku lat brakuje około 50 tysięcy pracowników IT. Ta luka i skala zapotrzebowania nie zmienia się, mimo że co roku polskie uczelnie opuszczają tysiące informatyków, programistów i robotyków. Dziś jednak nie wystarczy być tylko informatykiem. Teraz rynek pracy chłonie specjalistów potrzebnych w różnych branżach i ten trend będzie trwał tak długo, jak długo będzie trwał technologiczny rozwój. A w poszukiwaniu czystej energii rozwijają się i technologie, i powstają nowe branże. To fotowoltaika, energetyka wiatrowa morska i lądowa, czy przy okazji morskiej mowa nie tylko o wiatrakach, ale też o turbinach produkujących energię w oparciu o fale morskie. Jest jeszcze energetyka jądrowa, tu mowa zarówno o dużych siłowniach, jak i małych, a nawet mikroreaktorach atomowych. Do tego zaczynają pojawiać się magazyny energii i nowoczesne sieci elektryczne. Tym wszystkim trzeba będzie sterować, najlepiej zaawansowanymi programami i sztuczną inteligencją. I tu właśnie pojawia się potrzeba zatrudnienia specjalisty IT. Będą to osoby, które oprócz wiedzy związanej ze swoim wykształceniem będą musiały rozumieć, jak funkcjonuje dany rynek. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna z branży związanej właśnie z danym rodzajem energetyki, w którym przyjdzie im pracować.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Sejm odrzucił projekt nowej ustawy covidowej. Przepisy wprowadzały m.in. możliwość weryfikowania wyników testów przez pracodawców. Według projektu pracodawca mógłby raz w tygodniu żądać od pracowników informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Testy miałyby być opłacane przez państwo. Projekt nie przewidywał możliwości sprawdzania certyfikatów szczepionkowych. Przepisy zakładały również, że osoba, która zakaziłaby się koronawirusem w pracy, mogłaby później domagać się odszkodowania. W Ministerstwie Finansów finalizowany jest m.in. projekt ustawy, która zakłada korektę zasad naliczania podatku dochodowego w ramach Polskiego Ładu. Taką informację przekazał rzecznik rządu. Piotr Miller podkreślił, że ważne jest dokonanie korekt w projekcie, ale tak, by zachować jej rdzeń, czyli m.in. obniżenie podatków. Trwa nabór wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Od tego roku wnioski mogą być składane tylko drogą elektroniczną, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Nowy okres świadczeniowy to jest okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Złożenie wniosków w tej przestrzeni od 1 lutego bieżącego roku do 30 kwietnia powoduje, że będzie ciągłość wypłacania świadczenia.
Za obsługę świadczenia 500+ odpowiedzialny jest teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak wcześniej samorządy. Od tego roku wypłata świadczenia będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Polska gospodarka i rynek pracy w dobie pandemii COVID-19 wykazały się znacznie większą odpornością niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej i świata. Wskaźnik zatrudnienia w naszym kraju wynosi 68,7%, w Unii 67,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w styczniu poziom 5,6%, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 punktu procentowego mniej niż rok temu. W styczniu w urzędach pracy było zarejestrowanych prawie 928 tysięcy osób bezrobotnych. Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Średnio pracujemy prawie 40 godzin tygodniowo, podczas gdy Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy poniżej 36 godzin. Holendrzy nawet poniżej 30, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. W krajach, w których pracuje się krócej, produktywność jest wyższa, wskazują analitycy. Eksperci tłumaczą to wyższym poziomem aktywności zawodowej w bogatszych społeczeństwach, co przekłada się na sytuację, w której więcej osób pracuje, ale w mniejszym wymiarze godzin. Najbardziej znaną praktyką skracania czasu pracy jest wprowadzanie 4-dniowego tygodnia pracy.
Warto wiedzieć.
Kontynuujemy temat raportu płacowego, w którym prognozowane są tendencje na rynku pracy w rozpoczynającym się roku. Badania wśród pracowników przeprowadziła firma Hays Poland. Dominika Wrotek o wynikach raportu rozmawia z Magdaleną Białek, senior menadżer w Hays Poland. Tym razem o lokalnym rynku pracy.
Jak oceniają Państwo rynek pracy na Pomorzu? Które z branż funkcjonują w naszym województwie najlepiej?
Niewątpliwie, jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj bardzo znaczącym, takim wiodącym obszarem, który rekrutuje, są nowoczesne centra usług dla biznesu, czyli wszelkiego rodzaju shared serwisy, które poszukują specjalistów zarówno w obszarze IT, finansów, księgowości, kandydatów ze znajomością języków obcych. Tutaj cały czas ta branża nowoczesnych usług dla biznesu, szczególnie w Gdańsku, rozwija się bardzo mocno, rekrutuje, nie spowolniła tempa rekrutacji, więc możemy powiedzieć, że tutaj ta sytuacja cały czas bardzo dobrze się rozwija. W ubiegłym roku na pewno mieliśmy bardzo duże ożywienie, szczególnie w trzecim kwartale ubiegłego roku, jeżeli chodzi o liczbę publikowanych ofert pracy, i tutaj właściwie Pomorze bardzo dobrze współgrało też z resztą kraju, ponieważ ta tendencja była ogólnopolska i również na Pomorzu ona była szczególnie widoczna. Oczywiście również Pomorze jest takim regionem, gdzie rośnie presja płacowa, gdzie pracodawcy również starają się podążać za tymi wymaganiami, oczekiwaniami rynku pracowników. W związku z tym widzimy też wzrosty wynagrodzeń, jeżeli chodzi o politykę płacową firm. I to, co można powiedzieć, również Pomorze oczywiście boryka się z taką trudnością w pozyskiwaniu talentów, ekspertów, specjalistów. Także te trendy są raczej porównywalne z innymi regionami, które są w tej chwili opisane też w naszym raporcie. Najwięcej na pewno ekspertów było poszukiwanych w dziedzinie IT, tak samo finansów, księgowości, o czym wspominałam. Natomiast również, jeżeli chodzi o Pomorze, to mamy tutaj obszar logistyki, szczególnie logistyki i zmiany łańcucha dostaw w zakresie logistyki morskiej, która znacząco w pandemii zyskała na popularności, po prostu stała się pewnego rodzaju nowym kanałem przepływu towarów. W związku z tym na pewno tutaj rozwój portu, rozwój tych tendencji łańcucha dostaw i zmiany bardzo dynamiczne wpłynęły też na większą liczbę rekrutacji w obszarze logistyki.
Jeszcze do niedawna mówiło się, że rynek pracy jest rynkiem pracownika. A jak jest obecnie? Czy uległo to zmianie?
Jeżeli chodzi o rynek pracy, to na pewno on sprzyja kandydatom. Natomiast myślę, że dużym nadużyciem byłoby takie uogólnienie, że mamy przede wszystkim rynek pracownika. To oczywiście zależy od branży, natomiast faktycznie widać większe tendencje ku temu, że to jednak pracownicy w wielu obszarach będą bardzo mocno dyktować też oczekiwania czy warunki stawiane pracodawcom. Dlatego też na dzień dzisiejszy pracownicy przełamali pewną barierę psychologiczną i przestali się oni obawiać kolejnych fal pandemii czy obostrzeń. Przyzwyczailiśmy się do pewnych sytuacji, z którymi się borykamy na co dzień, więc bardziej ci pracownicy właśnie otwierają się do zmiany. Jeżeli chodzi o branżę, to na pewno branżami, w których możemy powiedzieć, że jest to rynek pracownika, będą wymienione już branże IT, finanse, czy w ogóle branże dedykowane takiej dziedzinie technologii, czy w ogóle transformacji cyfrowej. I tutaj ci kandydaci, którzy posiadają kompetencje w zakresie właśnie poprawy takich modelów funkcjonowania organizacji, czy dedykowane rozwojowi digitalizacji, no będą dyktować warunki. Będzie to branża na pewno, która może powiedzieć, że jest to rynek pracownika. Natomiast nie we wszystkich na pewno branżach możemy tutaj tak na wprost powiedzieć, że jest to w 100% rynek pracownika.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.